Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w ramach kolejnej odsłony audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś wyjątkowe okoliczności. Jesteśmy po święcie podwyższenia Krzyża Świętego w dniu uroczystości Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. To są okoliczności, w których spotykamy się w naszym radiowym studio z wyjątkową osobą. Myślę, że może nawet niewielu z nas miało czy ma świadomość, że takie zgromadzenie na terenie naszej ojczyzny jest, funkcjonuje i bardzo prężnie działa, ale za moment się dowiemy więcej. Tymczasem witam w naszych skromnych progach, tak można powiedzieć, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, siostrę Anuncjatę z Dunek. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, że udało nam się spotkać. I myślę, że rozpoczniemy od tego, że właśnie te okoliczności, w których się spotykamy, to święto podwyższenia Krzyża Świętego i uroczystość Najświętszej Maryi Panny Bolesnej nie są dla sióstr obojętne.
Nie są obojętne, to mało powiedziane. One są dla nas wyjątkowe, ponieważ są tytularne. Nasze zgromadzenie sióstr benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, założone przez czcigodną sługę Bożą, Matkę Wincentę Jadwigę Jaroszewską, właśnie pod tym krzyżem Chrystusa Zbawiciela ma swoje miejsce. I oczywiście, jeśli jest krzyż Chrystusowy, to również Matka Boża Bolesna jest tą, która stoi pod krzyżem i uczy nas kontemplować Jezusa, przyjmować z wdzięcznością te wszystkie owoce, które Jezus nam wysłużył. Dla naszego zgromadzenia uroczystość podwyższenia krzyża jest właśnie tytularną uroczystością. Natomiast Matka Wincenta jako główną patronkę zgromadzenia obrała Matkę Bożą Bolesną, jako tę, która uczy nas trwać pod krzyżem Chrystusa i pod krzyżem człowieka.
To jest piękne wskazanie już na samym początku, być może trochę takie naprowadzenie na charyzmat zgromadzenia, ale do tego jeszcze zdążymy przejść. Chciałabym dopytać, jakie były okoliczności powstania zgromadzenia sióstr benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, bo ta historia rozpoczęła się chyba w 1926 roku.
Dokładnie tak, czyli za chwilę będziemy obchodzić jubileusz stulecia. Początki zgromadzenia to jest Warszawa, ulica Książęca 2, szpital Świętego Łazarza dla chorych wenerycznie. To jest pierwsze miejsce, do którego nasza założycielka jako świecka Jadwiga podejmuje swoje kroki i chce realizować posługę wobec kobiet, które parają się prostytucją. Na tym oddziale, na którym podjęła tą pierwszą pracę, przebywały także dziewczęta nieletnie, które były werbowane do takiej pracy. Pewnym kontekstem właśnie też na pewno jest okres historyczny, trudny. To jest rok 26, więc Polska podnosi się po odzyskaniu niepodległości, ale wiemy też, że było to związane też z jakąś dużą trudnością co do pracy, co do morale. I często dziewczęta, które przyjeżdżały do miasta za pracą, stawały się niestety ofiarami, dzisiaj można by powiedzieć, używając języka współczesnego, ofiarami handlu ludźmi i werbowane do tego procederu. Matka Wincenta, wtedy jako jeszcze świecka, ale już z marzeniem, by powstało zgromadzenie, które otoczy opieką właśnie, jak to ona mówiła, najbardziej nieszczęśliwych, bo wiemy, że i takie ona miała spojrzenie, że największym nieszczęściem człowieka jest grzech i utracona przez to godność dziecka Bożego. Matka Wincenta, jeśli myślimy o tym, też o tych okolicznościach, to trzeba pewnie też powiedzieć o tym, że ta decyzja przekroczenia progu szpitala Świętego Łazarza dojrzewała od jej młodości. Była osobą, która poszukiwała swojego powołania. tak możemy powiedzieć. I jak zapisała w swoim takim notatniku, pragnieniem moim od lat szkolnych było pomagać w stworzeniu warunków zadowalających tym, którzy z powodu zdrowia czy innych warunków nie mogliby funkcjonować w warunkach zwykłych. I pisze, za takich uważałam kobiety upadłe, dzieci anormalne i kalekie, ludzi wychodzących z więzień. Ale pisze tak bardzo pokornie, samodzielnej pracy w tym kierunku bardzo się lękałam. Dlatego modliłam się, by powstało zgromadzenie, które roztoczy opiekę nad wyżej wymienionymi. I jej poszukiwanie wskazywało właśnie na to, że chciała się do kogoś przyłączyć, kto już jest, do zgromadzeń, które już żyły, istniały, pracowały, posługiwały w Polsce. I będąc młodą dziewczyną, 17-18-letnią, próbuje u sióstr Szarytek, u sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Ostatecznie tak na dłużej jakby zatrzymała się u sióstr Zmartwychwstanek. Tam przeszła pierwszą formację, postulat, nowicjat, także złożyła pierwsze śluby. Ale kiedy siostry ją przysłały do pracy, do Warszawy, do szkoły, do swojej szkoły, którą prowadziły, pragnienie matki, by służyć ludziom najbiedniejszym, spowodowało, że nie pomieściła w sobie tego pragnienia, tego żaru i poprosiła o zwolnienie ze ślubów i właśnie wtedy podjęła pracę dla tych, jak uważała, najbardziej nieszczęśliwych. I taki był początek, taki był kontekst.
A co wyróżniało działalność siostry Wincenty na tle innych inicjatyw zakonnych tamtego czasu?
W Polsce istniały już zgromadzenia, które pragnęły wynagradzać Bogu za grzech, podejmowały też różne posługi. Natomiast matka Wincenta, idąc do tych, którzy weszli w kolizję z prawa, którzy pogubili się, którzy właśnie tak jak kobiety, te dziewczyny, które spotykała na oddziale dla przymusowo leczonych, chorych wenerycznie, patrzyła je, ośmielę się powiedzieć, oczami Boga, który jest pełen miłosierdzia. Kiedy myślimy o początkach, to sięgamy do takich słów, które matka nam przekazała, mówiąc o tym świecie, do którego mamy iść. Powiedziała tak: Bóg w wyrokach swych niezbadany, budząc zgromadzenie nasze do samodzielnego życia w Kościele, powierza mu myśl swoją. Mądrość przedwieczna domaga się od stworzeń uwielbienia dla swej sprawiedliwości. Zgromadzenie to winno życiem osobistym członków, apostolstwem czynu, podkreślać, przypominać konieczność zadośćuczynienia za wszelkie odchylenia się od woli naszej, od prawa Bożego. Powstajemy w czasie, gdy siła góruje nad prawem Bożym i ludzkim. Sprawiedliwość, zadośćuczynienie, pokuta, zapomniane. Życie z dnia na dzień wykreśla wspomnienie o wieczności. Lekkomyślność, powierzchowność zapomina o nieubłaganej konsekwencji, jaką pociąga za sobą czyn przeciwstawiający się prawu Bożemu. A samowola, egoizm, egocentryzm wystarczający sam sobie burzy ład, porządek, odrywając się od Boga, przedwiecznego bytu i sprawcy pokoju. Matka Wincenta, podejmując tę pracę wśród kobiet, pragnęła, by wskazać na to, że każdy czyn pociąga ze sobą konsekwencje, że każdy czyn przeciwny Bożym przykazaniom jest jakimś odejściem, jakąś niesprawiedliwością, można by powiedzieć, czynioną Bogu, godzącą w Jego świętość, w Jego też akt stwórczy, który dokonał. Całą miłość przecież wlał w stworzenie i w człowieka. Pragnie Jego piękna, pragnie Jego życia pełni, a przez grzech to tracimy. I myślę, że matka, idąc właśnie do takich osób, które się jakoś zagubiły, chciała im powiedzieć: Bóg was kocha. Bóg wydaje swoje życie za was, abyście mogli żyć. I myślę, że to był taki zachwyt matki nad wielką miłością Pana Boga, który nieustannie szuka człowieka, który jest dla niego cierpliwy, który szuka, można powiedzieć, dróg, żeby do niego dotrzeć, żeby go przekonać, tak można by powiedzieć, o tej jego odwiecznej, wiecznej, nieustannej miłości.
Słuchając tych słów, które siostra nam teraz przytacza, już mamy pewną podpowiedź, że ta duchowość, ten charyzmat, on jest w zgromadzeniu, ten pierwotny nawet można by było powiedzieć, chociaż pewnie on w pewnym sensie ewoluuje na przestrzeni lat. Ale dopytam, w jaki sposób życie siostry Wincenty Jaruszewskiej i jej duchowość inspirują siostry benedyktynki samarytanki dzisiaj?
Matka Wincenta, myślę, że jest taką osobą, dzisiaj kandydatką na ołtarze, może jeszcze mało znaną, ale dla tych kobiet, które wstępują w szeregi naszego zgromadzenia, no pewnie trzeba by zapytać każdą z nich, co ją pociągnęło. Chciałabym powiedzieć o sobie, ponieważ ja rzeczywiście, kiedy rozpoznawałam swoje powołanie, czy myślałam o swoim życiu, to taką osobą, która mnie najbardziej jakoś poruszała, była właśnie matka Wincenta. I nawet nie dlatego, że ja ją jakoś poznałam, tylko przez obecność. Ponieważ pochodzę z Niegowa, to jest miejsce, gdzie matka Wincenta była pochowana w 1937 roku. I z matką Wincentą zetknęłam się jako dziecko i może tak nie bezpośrednio, bo odwiedzałam ją na cmentarzu, stawałam przy jej grobie i pamiętam wtedy jakoś wyczuwałam, że to jest jakaś niezwykła osoba. Ja widziałam siostry, które mieszkają nadal w Niegowie. Zachwycało mnie to, w jaki sposób siostry żyją, że są w bardzo prosty sposób obecne w naszej wiosce, że dzielą z nami nasze życie, że razem z nami stoją w kolejce po chleb na przykład, pamiętam taki obrazek, albo uprawiają pole. To, co mnie zachwycało, to było ich życie wspólnotowe. To modlitwa sióstr liturgiczna, którą mogłam usłyszeć w kaplicy, sprawowana jeszcze w języku łacińskim. Siostry też w tej duchowości benedyktyńskiej pielęgnowały i staramy się nadal pielęgnować też i modlić się w tym duchu. Ale to było coś pociągającego, tak jakby matka zapraszała mnie do jakiejś innej rzeczywistości boskiej, ale też ta obecność sióstr pośród niepełnosprawnych dzieci. W Niegowie jest dom pomocy społecznej. Wiedziałam, że siostry tam pracują, także ze świeckimi w dużej mierze, ale właśnie ta posługa wobec niepełnosprawnych osób, które nie mają swojego domu, nie mają swoich rodzin często, to oddanie i wielka taka miłość jest pociągająca. Kiedy towarzyszę siostrom jako przełożona, też w rozeznawaniu powołania, wtedy kiedy rozmawiam z kandydatkami, czy już z siostrami na poszczególnych etapach życia, nawet takich decyzji do ponowienia ślubów, czyli jakby takiej decyzji młodej dziewczyny, która już jest z nami trochę i podejmuje kolejny krok. Kiedy pytam o to, w jaki sposób czuję się też w naszym zgromadzeniu, czy ma możliwość realizować te pragnienia, które w sercu ma, czy utożsamia się z charyzmatem, to przyznam, że jest dla mnie zaskakującym, ale też potwierdzającym charyzmat to, że są osoby, są siostry, które mówią, utożsamiam się z tym pragnieniem matki, by nieść pokutę za grzech. To jest bardzo charakterystyczny rys naszej duchowości i naszego zgromadzenia poświęconego, dedykowanego właśnie Krzyżowi Chrystusa, Matce Bożej Bolesnej. Właśnie to pragnienie uczestniczenia w tej pokucie, w tym wynagrodzeniu, którego dokonał Pan Jezus na krzyżu. Że mogę swoje życie, swoją modlitwę, swoje cierpienie, swoją pracę ofiarować właśnie Panu Bogu, przeżyć to w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym i ofiarować je jako wynagrodzenie za grzechy. Może nawet jako pewne światło dla tych, którzy trwają gdzieś w ciemności grzechu, żeby im wyjednać łaskę powrotu do Boga.
Gdzieś w międzyczasie, w trakcie naszej rozmowy, to też już zostało wypowiedziane, te bardzo ważne słowa, które stanowią też niejako charyzmat zgromadzenia. Wielbienie sprawiedliwości Bożej. Jak te słowa wypełniają się w takiej praktyce życia zakonnego?
Wielbienie Bożej sprawiedliwości dla każdej z nas pewnie ono dokonuje się jakoś bardzo osobliwie. Natomiast to rozumienie sprawiedliwości Bożej jest bardzo trudne. Nawet sama matka powiedziała, że zrozumienie sprawiedliwości Bożej jest trudne, że trzeba prosić Boga o łaskę, by to zrozumieć. Nawet dzisiaj, gdybyśmy zrobili taką ankietę i zapytali, czym jest ta sprawiedliwość Boża, myślę, że dla wielu z nas sprawiedliwość kojarzy się z karą i pewnie słusznie, bo to też jest ten pewien wymiar kary, ale kiedy myślimy o Bogu, który jest sprawiedliwy, to najczęściej kojarzą nam się te słowa wyuczone z głównych prawd wiary, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze, ale my jakoś, nie wiem, chyba łatwiej nam jest uwierzyć w Boga, który nas karze, niż w Boga, który nas nagradza za dobro. I to, paradoksalnie powiem, pokutuje w nas, że mamy taki obraz Boga, który jest takim sędzią surowym, starcem surowym, który czyha na to, żeby nas przyłapać na jakimś uchybieniu, na grzechu i żeby nas za to ukarać. Matka Wincenta powiedziała, każdy czyn pociąga za sobą konsekwencje i mówiła, my swoim życiem mamy ludzi nauczyć pokuty, mamy swoim życiem przypominać o tym, że jest konieczność zadośćuczynienia, ale to nie jest cała prawda o Bogu. Ciekawe jest, że Matka Wincenta jako hasło zgromadzenia wybrała słowa świętego Jana, Bóg jest miłością. I że to jest ten sam Bóg, że Bóg, który jest miłością, żąda od nas uwielbienia dla swej sprawiedliwości. W Bogu te prawdy nie mieszają się i są jakby jednym imieniem. Bardzo mnie to przejmuje, kiedy czytam Stary Testament i te słowa w psalmach, by uwielbiać Boga, który jest łagodny, miłosierny i sprawiedliwy, że to jest opowieść o tym samym Bogu. I kiedy przyjrzymy się Matce i tym, jak ona rozumiała też ten charyzmat, to ona chciała powiedzieć, że Bóg, który jest miłością, który obdarował człowieka pełnią życia, można powiedzieć, cierpi wtedy, kiedy człowiek z tej pełni rezygnuje, kiedy odchodzi od niego przez grzech, kiedy odrzuca jego miłość. I można tak powiedzieć też, że w jakimś sensie dzieje się niesprawiedliwość Bogu, kiedy człowiek, jego stworzenie, które do niego należy, go opuszcza. Odchodzi, rezygnuje, mówi nie chcę cię znać, nie chcę przyjąć swojej miłości. I Matka, mówiąc o tym, zapraszając nas do tego, byśmy podejmowały to dzieło wielbienia Bożej sprawiedliwości i niesienia wynagrodzenia, ekspiacji, takie słowo, które może jest mało znane, ale właśnie to wynagradzanie, czy podejmowanie pokuty dla wynagrodzenia Bożej sprawiedliwości, to ona chce powiedzieć, ludzie, uwierzcie, że Bóg was kocha, że towarzyszy wam na drodze nawrócenia, bo to ona nie powiedziała, grzech to jest banał. To jest największe cierpienie i największa krzywda i dla człowieka, i rana dla Boga, dla Jego piękna, dla Jego mądrości, dla Jego wszechmocy, dla tym, że to On jest Panem i Stworzycielem. Więc takie pierwsze zadanie dla nas, które mają uwielbiać Bożą sprawiedliwość, to jest po pierwsze przyjąć ten dar. Przyjąć dar stworzenia, przyjąć dar tego wszystkiego, tego porządku, może tak trzeba by powiedzieć, tego porządku, który Bóg włożył w serce człowieka. Dekalog, który nam Bóg daje, to można powiedzieć, to jest droga światła. To jest droga pewna, która nas doprowadzi do zbawienia. Owszem, Ewangelia Jezus przynosi nam też drogę błogosławieństw. Ewangelia jest dla nas światłem. Ostatecznie krzyż Chrystusa, który jest bramą do nieba. Tak wiele pięknych rzeczy, takich, które podkreślają to, jak Bóg podzielił się swoim życiem, swoją świętością, prawdą, którą ma w sobie. Ten porządek, który jest w naturze, jest w stworzeniu, przez grzech został złamany, naruszony i przez wynagrodzenie, przez pokutę, którą podejmujemy w sposób świadomy, można by powiedzieć, przywracamy porządek, tą pierwotną harmonię. Oczywiście tym jedynym, pierwszym, który wynagrodził Bożej sprawiedliwości, który zapłacił cenę za nasze życie, jest Jezus Chrystus na krzyżu.
A jakie miejsce zajmuje ten wspomniany już duch pokuty, przebaczenia i miłości krzyża w codzienności sióstr? Czy te wymienione przeze mnie elementy też niejako wpisują się w główne obszary działalności zgromadzenia?
Matka Wincenta przekazała nam takie słowa, miłość krzyża i duch przebaczenia to tylko dziś odmienić świat zdoła. Więc miłość krzyża i duch przebaczenia. Odkrycie charyzmatu przez Matkę i przez każdą z nas, osobiście i wspólnotowo, ono nas stawia pod krzyżem w takim zachwycie, w takiej kontemplacji właśnie tego wielkiego dzieła odkupienia. Matka Wincenta tę duchowość zgromadzenia oparła właśnie, jakby osadziła w tajemnicy odkupienia, tej wielkiej tajemnicy Bożej miłości, poprzez którą odzyskujemy wolność i pełnię życia na wieki, nie tylko tu na ziemi. Duch pokuty, przebaczenia, miłości krzyża To są cechy, które są cechami wspólnymi duchowości Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek. Niemożliwe jest, żeby one, te cechy, nie przenikały też serca każdej osobiście, każdej siostry. Trudno mówić o duchu, no bo jest czymś ulotnym, prawda? Ale na pewno, kiedy myślimy o takiej pokucie, takich zewnętrznych chociażby przejawach, to może pierwszym, o którym trzeba by powiedzieć, państwo słuchacze nie widzą mnie, ale habit, zresztą habit w ogóle zakonny, ma też ten charakter każdy, w każdym zgromadzeniu jest znakiem przynależności do rodziny, do zakonnej, ale jest też, on ma charakter pokutny. Czasem nasze siostry, w związku z tym, że jesteśmy dość mocno ubrane od stóp do głów, to mówimy, że przyjmujemy na siebie te nadmiary materiału za tych, którzy się rozbierają. Więc już w stroju. Strój ma charakter pokutny, ale też pewne formy takiego życia pokutnego w naszym zgromadzeniu. Nie wiem, jakieś proponowane posty, postawy, praktyki. Na przykład w piątki jemy śniadanie na stojąco. Chociaż dzisiaj ludzie często jedzą na stojąco w biegu, w barach, więc może to nie jest jakieś takie bardzo znaczące, ale jakieś takie formy umartwienia. Mamy też taką formułę, kiedyś wiele zgromadzeń ją praktykowało, taką formę przeproszenia za takie uchybienia w życiu zewnętrznym, wspólnotowym. Jest to okazja do tego, by przeprosić wspólnotę za to, że coś zawalam, na przykład w pracy, albo że się spóźniam, że nie jestem przygotowana, albo zostawiłam bałagan, albo się z którąś pokłóciłam i to było też gorszące dla innych. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości i też w ciele się wyrażamy, nie zawsze mądrze i nie zawsze pięknie. Więc jest to jakaś forma takiej pokuty czy upokorzenia, że przyznaje się do błędów takich zewnętrznych, bo wiadomo, to co jest materią sakramentu spowiedzi, to jest spowiedź. Są dni, które poświęcamy na dłuższą modlitwę czy post, chociaż matka Wincenta nie pozwalała na bardzo jakieś ostre pomysły pokutne, ale są przewidziane za jakieś większe przewinienia pokuty, które przełożona może nadać siostrze. Co ciekawe, matka zachęca nas i nasze przepisy, by tę pokutę czynić ochoczo. Takie słowa może już archaiczne, ochoczo, ochyżo, ale żeby ją podejmować świadomie i w takim duchu wewnętrznej przemiany. W naszych konstytucjach mamy taki zapis, że istotą naszej pokuty jest wewnętrzna przemiana, czyli nawrócenie. To, do czego jesteśmy tak naprawdę wszyscy zaproszeni. Do tej przemiany myślenia, nawrócenia, dostawania w bliskości z Jezusem. Myślę, że bardzo szczególnym elementem naszej duchowości jest duch przebaczenia. Myślę, że jest to bardzo związane z tym zaproszeniem do naśladowania Boga, który przebacza grzesznikowi jego grzech. I jeśli stajemy jako Samarytanki Krzyża i słyszymy słowa Jezusa z krzyża, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są słowa, które tak naprawdę zapraszają nas do tego, by być ludźmi pojednania, by nie chować w sobie uraz. Reguła świętego Benedykta też w wielu miejscach o tym mówi, by pojednać się przed zachodem słońca. Ja osobiście doświadczyłam tego, kiedy posługiwałam przy siostrze chorej. Ja rozumiem, że chorzy mają swoje też prawa i czasem nie radzą sobie z cierpieniem i mogą coś powiedzieć przykrego. I pamiętam, to mnie bardzo wzruszyło, ponieważ pokazało mi taką ogromną wrażliwość tej siostry, która naprawdę powiedziała jakieś bardzo proste słowa, ale ona miała poczucie, że ona mnie zraniła, że nie doceniła opieki, którą otrzymuje. I ona przed wieczorem, jak byłam przy niej, to mówi: przepraszam, siostrę. I to mnie, przyznam, że powaliło, bo ja raczej nie oczekiwałam tego. Rozumiem, że to się mogło wyrwać, jakieś słowo czy coś, ale ona miała potrzebę, żeby pojednać się przed zachodem słońca, żeby powiedzieć słowo dziękuję i przepraszam. Więc jakby ten duch przebaczenia, on jest ważny i chcemy go praktykować. I ja też to widzę, że siostry, jesteśmy ludźmi, żyjemy we wspólnocie i tak jak w każdej ludzkiej społeczności różne rzeczy się dzieją. Więc staramy się o to, żeby nie chować uraz, żeby sobie przebaczać. Widzimy też, ja myślę też tak, że ten dar przebaczenia, który możemy sobie ofiarować, on tak naprawdę jest jakimś kanałem łaski i kanałem odnowy życia. wydaje mi się, że dzisiaj nawet psychologowie często o tym mówią, jak ktoś ma jakieś tam kryzysy, jakieś trudności, że pierwszym, do czego zachęcają, to właśnie, żeby się pojednać, żeby się przeprosić nawzajem, żeby jakby oczyścić atmosferę przez wypowiedzenie. To mówi psychologia, ale nie można pójść dalej, nie można służyć, nie ma radości, kiedy jest jakaś uraza. Więc myślę, że ja to dostrzegam w naszym codziennym życiu, że siostry to praktykują, że to dają. Bardzo ciekawym jest to, że matka Wincenta tego ducha przebaczenia, o tym duchu przebaczenia powiedziała w kontekście naszej pracy. Ona powiedziała, osnową naszej pracy jest duch przebaczenia. I ja się zastanawiałam nad tym, dlaczego ona tak to powiedziała. No bo idziemy służyć niepełnosprawnym dzieciom, czy nawet właśnie do tych kobiet. Dlaczego ten duch przebaczenia? I ja pomyślałam sobie, że potrzeba mieć wolne serce od osądu, żeby pójść na przykład do prostytutki i powiedzieć jej, Bóg ciebie kocha, Bóg cię nie potępia, Bóg na ciebie czeka i powiedzieć, ja cię nie potępiam, ja chcę obok ciebie być, jeśli chcesz, to się mogę za ciebie pomodlić, albo jeśli chcesz, to mogę ci pomóc. Nie osądzam, przebaczam. Nie może być inaczej, jeśli mamy wielbić Boga, który w swej sprawiedliwości, w swej miłości, w swoim miłosierdziu przygarnia grzesznika.
Tak, w pierwszej kolejności widzę człowieka, widzę swojego bliźniego, a nie jego grzechy.
Tak.
I myślę, że to jest też ważna lekcja dla nas wszystkich, by właśnie starać się dostrzec człowieka właściwie podobnego do nas, który też ma jakieś doświadczenia w swoim życiu. Nie zawsze to jest droga, którą sam wybiera, tylko jest do tego zmuszony przez różne koleje tego życia. Tak często mówimy, że jesteśmy tylko i aż ludźmi. No i właśnie tutaj gdzieś jest też w tym naszym człowieczeństwie margines błędu, ale ważne jest to, by w porę się opamiętać i gdzieś wrócić na te właściwe tory, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Też czas antenowy nam już się powoli kończy, więc na samym końcu chciałabym zapytać w kontekście tych okoliczności, świąt, uroczystości, które nam towarzyszą, czy krzyż Chrystusa i postawa Maryi Bolesnej są też niejako odpowiedzią na kryzys współczesności?
Myślę, że to właśnie krzyż jest i bramą, i odpowiedzią na wszelkie nasze kryzysy. To, czego dokonał Chrystus na krzyżu, tego dzieła odkupienia, to jest właśnie brama naszego szczęścia i naszego zbawienia. Myślę, że to, co możemy przeżywać dzisiaj jako jubileusz 2025 od wcielenia Chrystusa, ale też takie przygotowania do jubileuszu w 2033 roku, jubileusz odkupienia, jest takim zaproszeniem do tego, by właśnie uświadomić sobie to, że Bóg kocha człowieka każdego i wszystkich czasów, że to w Nim odkrywamy sens naszego życia, istnienia. Że wszystko, co przeżywamy bez Chrystusa, jest jakąś marnością, jest jakimś bezsensem, chociaż dzisiaj świat chce nas przekonać, że Chrystus nam jest niepotrzebny, jakoś drażni, ale drażnił i wtedy, 2000 lat temu, prawda? Był jakimś znakiem pogardy, sprzeciwu. To, co było znakiem hańby, stało się teraz znakiem chwały. Nie jestem znawcą, ale wiele słyszymy dziś o kryzysach różnych. I kiedy myślimy kryzys współczesności, to tak sobie myślę, że on wynika z jakiegoś zachwiania tego porządku, który Bóg złożył w serce, włożył w stworzenie. I myślę, że to, co może nam pomóc przełamać ten kryzys, przeżyć go, to tylko powrót do Boga. Do tego, który jest źródłem życia, istnienia, który jest Panem Wszechświata. Mówimy o kryzysie ekonomicznym, ekologicznym, różnym, prawda? Zastanawiamy się, jak ratować ziemię, jak ratować człowieka, ale wydaje mi się, że dlatego, że świat odrzuca Boga, że nie chce na krzyż patrzeć, że go drażni Chrystus, który takiej ofiary dokonał, takie słowo do nas powiedział. Jestem tu dla ciebie, nieustannie cię kocham, czekam. Tylko w Bogu jest zbawienie. Ludzie dzisiaj uświadamiają sobie to, że są w kryzysie, że są jakoś zagubieni, szukają. Szukają miejsca wyciszenia, miejsca na modlitwę, na medytację, sięgają po różne metody medytacji, nie zawsze chrześcijańskiej, ale jakby to pokazuje, że człowiek naprawdę szuka ciszy i szuka czegoś więcej. I ktoś może to nazwać jakąś materią, gdzieś szuka może po omacku, ale naprawdę nie ma innego źródła. To, czego uczy nas Matka Wincenta, to tego, że taką duchową odpowiedzią na kryzysy współczesności wszelakie jest po prostu powrót do źródła naszego istnienia i człowieczeństwa, a więc do Boga, bo nie ma innego. Także nawracajmy się, wierzmy w Ewangelię, przyjmijmy Jezusa Chrystusa.
Możemy się tego uczyć od siebie nawzajem, to też, bo będąc wspólnie na tej drodze do zbawienia, możemy sobie pomagać, wręcz powinniśmy, ale mamy wiele wzorów do naśladowania w historii Kościoła, ale u samego początku kształtowania się Kościoła była też wspominana przez nas Maryja, która musiała, tak, ona wiedziała od samego początku o tym, że to będzie bardzo trudna dla niej jako matki droga. Uczestniczyć w tym nauczaniu Chrystusa i patrzeniu na śmierć swojego własnego syna. I tak po ludzku może nam się wydawać właśnie, że to było trudne, ale czego ona też tą swoją postawą nas uczy?
Czcimy ją dzisiaj jako Matkę Bożą Bolesną w takim tytule, chociaż litania loretańska opowiada o niej przepięknie i pewnie każdy z nas ma taki swój jakieś ulubione wezwanie czy jakiś ulubiony tytuł, ale dzisiaj chcemy zauważyć właśnie tę boleść Maryi. Tak naprawdę boleść Maryi zaczęła się od pierwszego fiat, od zwiastowania, od tej zgody, od tej ingerencji Boga w jej życie, ale od jej zgody. I to, co, nie wiem, czy Państwo znają, ale zachęcam do tego, by, jeśli nie znamy, koronki do Matki Bożej Bolesnej. Jest to taka modlitwa, gdzie mówi się o 7 boleściach Maryi. Idąc z nią razem przez życie, przez te wydarzenia też, które są zapisane w Ewangelii, które mówią, jakby sygnalizują te momenty, które mogły Maryję zaboleć. One są wszystkie związane z Jezusem Chrystusem. I choć Kościół nie nadał Matce Bożej tytułu współodkupicielki, to jednak poprzez tą bliską obecność z Jezusem, który jest odkupicielem człowieka, to ją uprawnia do tego, by można powiedzieć, że ona ma wielki swój udział w tym dziele zbawczym Jezusa Chrystusa. Od pierwszego fiat, poprzez ofiarowanie, poprzez ból poszukiwania, odnalezienia go w świątyni, ale poprzez ten ból poszukiwania. Czy kiedy tak sobie myślę, co matka może czuć, jak donoszą jej o tym, że twój syn oszalał? Bo przecież donieśli Maryi, że jest szaleńcem, że chyba opętał go Belzebub. Czy potem, że go odrzucają, że ktoś go chciał strącić ze skał. Nie było SMS-ów, nie było takich komunikatorów jak dzisiaj, ale na pewno słyszała o tym, jak jest Jezus też nieprzyjmowany. Pewnie cieszyła się tym, kiedy widziała, że grono apostołów się poszerza, kiedy grono przyjaciół towarzyszyła też mu i duchowo, i czasem właśnie przychodziła, żeby go posłuchać. Więc Maryja uczestniczyła w tym ziemskim życiu Jezusa, i na pewno była matką, która była bardzo i uważna, i współcierpiąca. Szczytem, myślę, miłości i takiej właśnie tej miłości matczynej to było to trwanie Droga Krzyżowa i trwanie pod krzyżem. Mnie jakoś bardzo to porusza. Tak też często można ją zobaczyć na tych wizerunkach pod krzyżem. Twarz, która jest zorana cierpieniem, łzami, ale jest milcząca, jest nieustannie potwierdzająca to pierwsze fiat, tą zgodę towarzyszenia Jezusowi, czy tego udziału, wypełnienia woli Bożej. I myślę, że Matka Boża Bolesna właśnie może być ogromną pomocą dla współczesnych matek dzisiaj, dla Kościoła w ogóle, ale jakby myślę też tak realnie, tak po ludzku, że naprawdę może nam pomóc przeżyć te trudne momenty w życiu, kiedy doświadczamy tego, że nie radzimy sobie, że sytuacja się wymyka spod kontroli, że mamy poczucie jakiejś niepewności, że gdzieś musimy się wyprowadzać, że coś się wali, że nie rozumiem, że dotyka mnie cierpienie, że rodzi mi się dziecko chore, że mąż umiera za szybko. To, co przeżywała Maryja i to, co powiedziałam też wcześniej, że to naprawdę życiu naszemu nadaje sens to, że jednoczymy się z wolą Bożą, że przeżywamy wszystko z Chrystusem i mamy nadzieję na to, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przyjmuje mnie, że towarzyszy mi, że to moje życie jest jakimś etapem na tej drodze do wieczności. Maryja stojąca pod krzyżem mówi mi dzisiaj, jestem z tobą, wytrwasz, nic nie dzieje się bez zgody Boga, bez Jego obecności, tylko przyjdź i trwaj.
I z tymi słowami chcemy was, drodzy Państwo, pozostawić. To jest chyba dobry moment też, by każdy z nas w sercu może pozwolił sobie też na taką kontemplację tych wydarzeń, które są, leżą też u podłoża naszej wiary, są bardzo ważnym jej elementem. I przypomnę, że moim i waszym gościem była dziś przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego, siostra Anuncjata z Dunek. Serdeczne Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.